Napłynęło jedno jeszcze z pytań. Być może pod koniec tej konferencji, jak będzie jeszcze czas przed kawą, to też będzie można pytać na żywo i być może tam po 12 jeszcze w tym bloku jakieś jedno, drugie pytanie na pewno się może zmieścić i wtedy. Ale jedno napłynęło, mianowicie ktoś napisał, że wspomniałem, iż małżeństwo nie jest jedyną formą pomagania sobie kobiety i mężczyzny, i żeby to rozwinąć, tą myśl. Otóż zacznę od szerszego kontekstu, mianowicie jeśli jakaś dziewczyna i chłopak chodzą, stanowią tak zwaną parę, to ich celem jest sprawdzenie, jest jedynym celem, nie zakochanie samo w sobie, nie romansowanie, nie daj Boże, tylko ich celem jest sprawdzenie, czy mogą być małżeństwem, a jeśli nie, to powinni się rozstać jak najszybciej, bo celem chodzenia ze sobą chłopaka, dziewczyny jest małżeństwo, nic innego. Bo inaczej to będzie strata czasu, będą chodzić latami ze sobą i nic, albo będzie cudzołóstwo, wcześniej czy później się tam nie wytrzymają, albo będzie coś jeszcze innego, w każdym razie coś złego. Dlatego wyjaśniam dziewczynom, tym już pełnoletnim, żeby była jasność, nie gimnazjalistką, ale pełnoletnim, jeśli chodzi z chłopakiem mniej więcej rok i on jeszcze się czy nie oświadcza, mówiąc tym językiem naszym, dorosłym, czy nie zaczyna mówić, że ciebie kocha i że marzy, żebyś była jego żoną i mamą jego przyszłych dzieci. Jeśli o tym nie zaczyna mówić, to po roku go rzuć. Nie musi się jeszcze oficjalnie oświadczać, ale jeśli nie zaczyna mówić wprost, wiesz, chodzę z tobą, zapraszam cię na te nasze randki, tańce i tak dalej, no bo cię pokochałem. Po roku już ci to mogę powiedzieć. Jeśli się nie, po roku nie zacznie tak rozmawiać, otwarcie o miłości, o tym, że chce się z nią ożenić, kiedy to dziesiątki czynników trzeba wziąć pod uwagę, ale że z jego strony już jest to jasne, no to trzeba rzucić chłopaka i szukać nowego. Bo jak nie zacznie po roku rozmawiać wprost o tym, to i po 20 latach też nie zacznie, się nigdy nie oświadczy i się nigdy nie pobiorą, będzie tylko strata czasu. Natomiast gdy ktoś jest w kryzysie małżeńskim, bo tu jest ten kontekst, i na przykład kobieta, no klasyczny przykład, ma męża alkoholika, przemoc, doszła do separacji, bo wszystkie inne środki zawiodły, obrony, słusznej obrony, więc wykorzystała ten środek ostateczny, który podpowiada Kościół, który ustanawia Kościół i jest teraz mamą samotnie wychowującą swoje dzieci. Mąż odszedł, czy zdradza. W każdym razie na razie odszedł, no i może z jego perspektywy wyglądać, że na stałe odszedł, to ona powinna trwać w czystości małżeńskiej, wierności przysiędze Bogu, sobie, sumieniu. Powinna być wtedy ma święte prawo do komunii świętej. Nie jest na drodze świętości i to heroicznej. Natomiast jeśli się pozna jakiegoś mężczyznę stanu wolnego, czy jeśli pozna żonatego, no to mam nadzieję, że w ogóle nie wchodzi w grę jakikolwiek, cokolwiek. Natomiast jeżeli pozna stanu wolnego, czy pozna wdowca, więc ten mężczyzna jest stanu wolnego w tym momencie, to powinno być dla niej jasne i dla niego też, jeśli obaj są uczniami Jezusa i szlachetni, że małżeństwo ani współżycie nie wchodzi w grę, bo mogliby tylko być w konkubinacie, czy w związku cywilnym, to też jest konkubinat z naszej perspektywy. I w związku z tym, czyli wykluczają obydwoje, i to obydwoje, małżeństwo. Ona dlatego, że chce być wierna Bogu i swojej przysiędze, on, bo chce ją uszanować i nie chce ją doprowadzić ani siebie, ani ją do cudzołóstwa, więc obydwoje wykluczają małżeństwo, ale to nie znaczy, że mają wykluczać znajomość. O to mi chodzi. Jeśli obydwoje są szlachetni, no ona jest z definicji chciałaby być szlachetna, bo trwa w czystości małżeńskiej, mimo że mąż odszedł, skrzywdził i idzie drogą szlachetną i załóżmy, że pozna tego szlachetnego mężczyznę stanu wolnego, to dla obydwojga jest jasne. Właśnie dlatego, że jesteśmy szlachetni, nie będziemy udawać małżeństwa, nie dojdzie do cudzołóstwa, nie będzie współżycia. Natomiast powtarzam, to nie znaczy, że nie możemy się wspierać. I on może ją odwiedzać, może zapraszać na wycieczki, może jej doradzać w wychowaniu tych dzieci, jak go stać materialnie, może jakieś wsparcie materialne w postaci prezentów zrobić, może ją zaprosić do jakiejś grupy formacyjnej, do której sam uczęszcza, czy uczęszcza, czy mogą sami zacząć, ale wykluczając udawanie małżeństwa. Bo jeżeli zaczną współżyć, czy się zwiążą ślubem cywilnym, czyli to jest dalej, powtórzę, konkubinat, no to wszystko rozwalą. To nie tylko się nie będą wspierać, ale zaczną się krzywdzić, tylko kwestia czasu, no bo cudzołóstwo nigdy nie jest formą wsparcia. I wtedy, i w związku z tym będą się wspierać, ale nie będą się przytulać, nie będą nie tylko współżyć, ale nie będą romansować, że tak powiem, w sensie no, choćby najszerszym, nie będą się prowokować choćby jakąś tam czułością, przytulaniem, nie, to wykluczają z góry. To wtedy jest, czyli jedna forma wspierania się kobiety i mężczyzny, mówię o dorosłych, to jest małżeństwo i to jest ta najpiękniejsza, którą się zachwycałem wczoraj w pierwszej konferencji. Natomiast drugą formą, też wspaniałą, jest przyjaźń. Po prostu przyjaźń między kobietą a mężczyzną. W tym pytaniu było tam o partnerstwie emocjonalnym. Przyznam się szczerze, nie lubię tego typu powiedzeń. To są powiedzenia czy terminologie z pogańskiej psychologii. Przepraszam za twardość. Bo to nie chodzi o partnerstwo emocjonalne, że nasze emocje się partnerują, tylko chodzi o więź między osobami. To coś ważniejszego, bo jak będzie partnerstwo emocjonalne, to się skupimy na emocjach, no i sobie powiemy, a ja ciebie lubię, ty mnie, ja się zakochałem w tobie, ty we mnie, no to wszystko jest możliwe. Nie, wtedy emocje są kryterium, nie. Kryterium jest człowiek. Więc chodzi o partnerstwo w tym dobrym znaczeniu przyjaźni. Partnerstwo, więź osób, to jest nasz język, a nie o sprzymierzenie emocji. Bo emocje mogą być bardzo ślepym doradcą, emocje mogą być głupie. W związku z tym proponuję nie używać tych terminów. Zostawmy, jak mówi Jezus, umarłym grzebanie ich umarłych, zostawmy ateistycznej psychologii jej ateistyczne sformułowania, bo oni chcą nas umotać w ich terminologii. To też jest bardzo ważne. Nie używajmy terminologii nieewangelicznej. Więc nie używajmy takich słów w relacjach międzyludzkich, jak tolerancja, jak akceptacja, jak partnerstwo, jak partnerstwo emocjonalne. To jest o krok do przepaści. No bo mówię wtedy, jak powiem, no my jesteśmy tak, poznałem tego wspaniałego mężczyznę, ja jestem w separacji, on jest stanu wolnego, ale jesteśmy takimi dobrymi partnerami emocjonalnymi. Co to znaczy, że w centrum są emocje, a nie mądrość, odpowiedzialność, rozumność, miłość, przyjaźń, wolność. No i emocje nas zgubią. Żadne tam partnerstwo emocjonalne, tylko dojrzała więź osób, a nie partnerstwo jakiejś cząstki, bo to tak samo można być partnerstwo cielesne, no to by nas od razu ostrzegało, że no my jesteśmy dobrymi partnerami cielesnymi, nie. Tak jak to nie będzie właściwie tak samo partnerstwo emocjonalne, czy partnerstwo jakiekolwiek inne. Więź osób. To tak na marginesie. Więc przyjaźń, chciałbyś być taka zwykła przyjaźń, jest też wspaniałą formą wspierania się kobiety i mężczyzny, nie udając małżeństwa i wykluczając nie tylko współżycie, ale także romansowanie. Przyjaźń. A przyjaźń to jest sytuacja, w której potrafię cię kochać i wspierać w każdej sytuacji, w sposób czysty, szlachetny, potrafię cię kochać i wspierać. Ciebie, a nie twoje emocje. I kierując się właśnie miłością, odpowiedzialnością, troską, a nie moimi emocjami. Więc także emocje są z boku. One występują, ale one nie kierują nami, bo inaczej byśmy byli najwyżej w zakochaniu, a nie aż w przyjaźni. Także znam takie kobiety i mężczyzn, którzy się bardzo wspierają, ale właśnie na zasadzie szlachetnej przyjaźni, a nie ani współżycie, ani romansowanie nawet, ani jakieś tam przytulanie, tylko wspieranie się, rozmawianie, podejmowanie razem różnych przedsięwzięć, także wyjazdów, wycieczek, odwiedzin, ale w sposób przezroczyście czysty. To jest ideał. I wtedy ta wzajemna pomoc jest najpiękniejsza i radość między tymi osobami kwitnie niesamowicie. Więc teraz ostatnia konferencja poza homilią, niesamowicie ważna, a jak mówiłem, jeszcze będą momenty do pytań. Otóż chcę powiedzieć o szalenie ważnej rzeczy w kontekście właśnie kryzysów małżeńskich, rodzicielskich, sytuacji konfliktowych, cierpień, bóli, dramatów wręcz. Otóż mianowicie przebaczenie i pojednanie. Przebaczenie i pojednanie. Czym jest przebaczenie i pojednanie? Jest receptą na złą, bolesną przeszłość. Na złą nie w sensie koniecznie grzesznym, bo na przykład jeżeli któryś z małżonków został opuszczony przez mąż, przez żonę, czy żona przez męża, to ten opuszczony przeżywa bolesną, złą przeszłość, ale bez własnej winy moralnej. Więc mówiąc jeszcze precyzyjniej, Przebaczenie i pojednanie jest najlepszym chrześcijańskim lekarstwem na bolesną przeszłość. Kiedy ktoś do nas przychodzi w głębokim kryzysie małżeńskim i rodzicielskim, to ma dwa problemy. Jak pokonać ten kryzys tu i teraz i jak zamknąć bolesną przeszłość. Gdy chodzi o jak pokonać problemy tu i teraz, mówiłem o zasadach zgodnie z przysięgą, którą sobie obydwoje składali, czyli jedynym sposobem pokonania kryzysu jest powrót do szczęśliwego małżeństwa i szlachetnej, kochającej się rodziny. Nie ma innych trwałych, dobrych rozwiązań. I w związku z tym wybieranie rozwiązań mądrych, uczciwych, a nie tych, które się wydają łatwe, przyjemne, emocjonalne, bo one są z deszczu podrynne na długą metę, a więc rozwiązania zgodne z przysięgą, rozwiązania zgodne z tym, co mówi Jezus, czyli rozwiązania, powtarzam, uczciwe, a nie łatwe, długofalowe, a nie na krótką metę tylko, a potem dramat jeszcze większy i rozwiązania zgodne z tą mądrą miłością, o której mówiłem. Tą miłością, której nas uczy Jezus, który, powtórzę, wspiera ludzi szlachetnych, upomina błądzących, broni się przed krzywdzicielami, a mocno ufa tylko tym, którzy bardzo kochają. Taka mądra miłość. Więc jeśli twój małżonek robi coś dobrego, to wspiera, jeśli błądzi, to upomina, jeśli cię krzywdzi, to się broń, do wezwania policji włącznie, do separacji małżeńskiej włącznie, a jeśli się zmienia, nawraca, to mu ufaj jeszcze bardziej niż przed kryzysem. Ale jeśli się radykalnie zmienił i daje, nie od razu mu ufaj, nie następnego dnia po zmianie, tylko stopniowo coraz bardziej. Więc dojrzałość polega na tym, że mam pełny repertuar okazywania miłości. Pełny. Kocham, jak Jezus, wtedy, kiedy umiem odważnie, mocno, radośnie wspierać bliskich, kiedy coś dobrego robią. Nie boję się, że inni będą zazdrośni, czy że się wstydzę tak mówić ze wzruszeniem, że ono zachwycam się tobą. Nie, nie wstydzę się. Nawet jak się wstydzę, to i tak powiem, bo to jest ważniejsze niż moje emocje. Żadne tam emocje nie stają w centrum, tylko świadomość, wolność, odpowiedzialność, właśnie miłość. Czyli mam odwagę bardzo wspierać, także publicznie wzruszać się tymi, którzy robią coś dobrego. Mam odwagę upominać tych, których bardzo kocham, jeśli błądzą. Stanowczo powiedzieć mężu, żono, synu, córko, mamo, tato, nie rób tak, to niezgodne chrześcijanina i to nie prowadzi do szczęścia. Mam tą odwagę. Ktoś powie, no to się wywyższam, to się stawiam ponad tą osobę, którą upominam. Nie. Ja nie mówię, upominam cię żono czy mężu, bo ja jestem święty, doskonały. Nie. Upominam cię, bo ty błądzisz. A ja ciebie kocham, nie chcesz, byś błądził, błądziła. A jeśli ja błądzę, to ty mnie upomnij. Więc nie dajcie się zaszachować, że ktoś mówi, a upominasz mnie, to co, ty jesteś takim chodzącym ideałem? Nie. Upominam cię nie dlatego, że jestem chodzącym ideałem, bo nie jestem, tylko dlatego, że ciebie kocham. I zależy mi na twoim losie w związku z tym. Więc mam odwagę, tu uczcie tego, począwszy od tego małżonka, który się pierwszy zgłosi do poradni w kryzysie, no bo ten ma największe zadanie do spełnienia, żeby odrobić swoją część, czyli mądrze kochać współmałżonka, który jeszcze nie przyszedł. Więc tłumaczmy, powtórzę ostatni raz. Odwaga we wspieraniu, kiedy nasi bliscy robią coś dobrego, odwaga w upominaniu, kiedy błądzą, odwaga i wytrwałość w stanowczym bronieniu się, kiedy próbują nas krzywdzić, czy wręcz krzywdzą. To wymaga odwagi wobec tego, którego bardzo kocham, wezwać policję w skrajnych przypadkach na kogoś, kogo bardzo kocham, no to jest szalenie trudne. I jeszcze jak miejscowy ksiądz niedouczony, czy wiem, że to jest nagrywane, miejscowy ksiądz niedouczony, czy cała wieś, że tak powiem, chwali te kobiety, powiedzmy, zwłaszcza kobiety, które dają się gnębić, a jak jakaś kobieta zacznie mądrze kochać jak Jezus, czyli się broni przed krzywdzicielem, to ją cała wieś wytyka palcami. Trzeba mieć odwagę, żeby w takim kontekście się stanowczo bronić, powtórzę, do wezwania policji włącznie, do separacji małżeńskiej włącznie. I wreszcie odwaga zaufania, jeśli ktoś się radykalnie zmieni, nawróci, ale o tym za chwilę, żeby znowu dać tej osobie zaufanie, na które znowu zasługuje. Więc to jest tu i teraz. Tu i teraz mamy według tych kryteriów pomagać ludziom w pokonywaniu kryzysu. Natomiast co robić z przeszłością? Jeśli czy to pokonają kryzys, to zostaje bolesna przeszłość, czy nie pokonają kryzysu, no to podpowiadamy, jak tej stronie krzywdzonej, jak się tu bronić przed krzywdą i jak też zamknąć przeszłość. bo przeszłość też wtedy boli. Otóż co robić z przeszłością, która boli? Powtórzę, lekarstwem jest przebaczenie i pojednanie. Od razu wyjaśnienie terminologii, to nie jest to samo. Przebaczenie i pojednanie są dwie zupełnie różne rzeczy, powiązane ze sobą, ale zupełnie różne procesy. Otóż przebaczenie to jest to, co się dzieje we mnie, w moim sercu, jeśli przebaczam, a pojednanie to jest to, co się dzieje między nami. Przebaczenie zależy ode mnie, a pojednanie zależy od dwóch osób. Przebaczenie może być tylko w moim sercu, mogę ci przebaczyć, krzywdzicielu, nic ci nie mówiąc, o tym później, dlaczego, mówiąc tylko Bogu, ewentualnie spowiednikowi, więc przebaczenie zależy ode mnie, dokonuje się w moim sercu, a strona, osoba, której przebaczyłem, może w ogóle o tym nie wiedzieć i się do śmierci o tym nie dowiedzieć ode mnie. Przebaczenie jest we mnie. To jest proces, który zachodzi we mnie i wyłącznie we mnie. Natomiast pojednanie jest procesem między dwojgiem osób, najczęściej między krzywdzonym a krzywdzicielem, czy między dwoma, którzy się krzywdzili, każdy na inny sposób, w każdym razie między dwoma osobami, i nie może być tak, że tylko jedna osoba o tym wie, no bo inaczej nie będzie pojednania. To jest z definicji proces, który się dzieje między dwoma osobami. To tak na wstępie. Teraz po tym rozróżnieniu popatrzmy na szczegóły. Otóż jeżeli mamy bolesną przeszłość, czy ktoś, kto do nas przychodzi, ma bolesną przeszłość, to ma najpierw potrzebę pojednania się z Bogiem. To ma najpierw potrzebę pojednania się z Bogiem. Nie ma potrzeby przebaczania czegoś Bogu, bo Bóg nie jest niewinny, w niczym nie zawinił, o tym jeszcze za chwilę więcej. Ma potrzebę przyjęcia od Boga przebaczenia, bo nikt z nas nie jest bez winy i bez grzechu. Natomiast to, no, dojrzałość polega na tym, że to nie ja mam coś Bogu przebaczyć, tylko to Bóg mnie coś przebacza i mam o to przebaczenie prosić Boga. Natomiast moim zadaniem jest pojednać się z Bogiem. Otóż dlaczego? Dlatego, że im bardziej bolesna jest moja przeszłość, czy dlatego bolesna, bo ktoś mnie krzywdził, na przykład współmałżonek, dziecko, rodzic, czy dlatego, że ja krzywdziłem, więc niezależnie od tego, dlaczego moja przeszłość jest bolesna, ale jest bolesna, w mojej przeszłości jest wiele zła, jakieś uzależnienia, jakaś przemoc, jakieś rozstania, zdrady, czy kłótnie, czy bijatyki, różne rzeczy, czy wszystko naraz. Z mojej winy, z winy współmałżonka, z obydwu stron wina, w różnym oczywiście stopniu, ale z obydwu stron wina. W każdym razie, kiedy moja przeszłość jest bardzo bolesna, co zwykle się dzieje w człowieku, który ma bolesną przeszłość? Zwykle taki człowiek ma żal do Boga. Niesłuszny, żeby było jasne, ale ma. Otóż jeżeli na przykład małżonek jest krzywdzony przez współmałżonka, to zwykle mówi: Boże, za co? Za jakie grzechy? Dlaczegoś mnie tak pokarał? Dlaczegoś mnie opuścił? Dlaczegoś to dopuścił? A więc im bardziej nas krzywdzi człowiek, tym bardziej mamy żal do Boga, zwykle odruchowy, spontaniczny. No tak zwykle działamy. Tak samo, jeżeli sami jesteśmy krzywdzicielami, jeśli sami doprowadzamy z naszych win i słabości i grzechów, że nam się życie odechciewa i naszym bliskim przy nas, wpadamy w uzależnienia, w cudzołóstwo, w jakiś skrajny egoizm i potem nam się samym życie odechciewa, to też atakujemy Boga. My, winowajcy tego zła w naszym życiu, mówimy: Boże, dlaczegoś nie zapobiegł temu, dlaczegoś mnie nie ukarał na samym początku, kiedy zacząłem błądzić, grzeszyć, to bym wtedy zrozumiał, bym się zmienił. Gdzie byłeś wtedy, kiedy się upijałem? Gdzie byłeś wtedy, kiedy żonę czy męża biłam? Gdzie byłeś wtedy, kiedy mamę, tatę maltretowałem, ja dorastający czy dorosły syn? A więc cokolwiek zrobimy złego, my ludzie, czy cokolwiek zrobią złego nam inni ludzie, zwłaszcza bliscy, żal kierujemy zwykle do Boga. I teraz w związku z tym powtórzę zasadę. Kiedy przychodzą do was ludzie bardzo poranieni, doznanymi krzywdami, czy wyrządzonymi przez siebie krzywdami, zwykle będą atakować przy was Boga. I co wtedy zrobić? Otóż wtedy trzeba wyjaśniać tym ludziom, że Bóg jest niewinny. Bóg nam nie zsyła żadnych krzyży, żadnych cierpień, żadnych chorób, żadnych nieszczęść małżeńskich, rodzicielskich. Jedyne, co Bóg nam zsyła, to swojego Syna. Nic innego. Swojego Syna, który jest miłością, prawdą, dobrem, miłosierdziem, przebaczeniem, radością. Najważniejsze: miłość, prawda, radość. To nam zsyła Bóg. Miłość, prawdę, radość wcieloną w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Nic innego niż prawdę o nas, miłość do nas i radość Bożą Bóg nam nie zsyła. to my ludzie żeśmy skazali Boga na krzyż, a nie Bóg skazuje nas na krzyż. Nie odwracajmy kota ogonem. Nie kpijmy sobie z Boga. To myśmy wymyślili krzyż, nie Bóg. Krzyż jest wymysłem ludzi, żeby karać największych przestępców. To myśmy na ten krzyż skazali Boga, a nie Bóg nas. To Bóg jest niewinny, a nie my. I ktoś mówi, przy księdze, ale sam Jezus mówi, jeśli kto chce być moim uczniem, niech się zawsze samego siebie, czyli niech się nie skupia na sobie, mówiąc naszym prostym językiem. No to jest czytelne. I, bo inaczej dla egoistą, egocentrykiem. I niech weźmie swój krzyż. Więc mi mówią, no to Pan Jezus nam daje krzyże. Nie. No nie, no nie kpijmy sobie z Pana Jezusa. Otóż Pan Jezus mówi wyraźnie, niech weźmie swój krzyż. Ten chce być moim uczniem. Niech nie mówi Pan Jezus, niech weźmie mój krzyż, który ja mu nałożę. Nie. Jezus zdejmuje krzyż, a nie nakłada. Tylko człowieku, chcesz być moim uczniem, to weź swój, twój krzyż, który ty sobie nałożyłeś, małżonek ci nałożył, dzieci ci nałożyły, środowisko ci nałożyło i przyjdź z tym krzyżem do mnie, a ja ci pomogę, żeby ten krzyż zdjąć z ciebie albo żeby mieć więcej siły w niesieniu tego krzyża nie ode mnie pochodzącego, jeśli na razie przynajmniej tego krzyża się całkiem zdjąć nie da. Czyli człowieku, jest najprostszym językiem, jeśli chcesz być moim uczniem, nie musisz być chodzącą radością już w punkcie wyjścia, nie musisz być chodzącą świętością, możesz być niedoskonały, grzeszny, poraniony i przygwożdżony krzyżami, które sobie nałożyłeś, czy który ktoś z ludzi ci nałożył. Masz prawo taki poraniony, grzeszny, słaby, załamany przyjść do mnie, a ja zacznę cię zmieniać i zacznę stawać się mocarzem. Więc wybijmy z głowy sobie, proszę was, moi drodzy, i innym ludziom, to, że Bóg nam jakieś krzyże zsyła. Powtarzam, nie odwracajmy kota ogonem. To myśmy skazali Boga na krzyż, a nie Bóg nas. I Jezus mówi wyraźnie, przyszedłem po to, i to wszystko wam wyjaśniłem, aby moja radość was była i aby wasza radość była pełna. Nie przyszedłem po to, żeby mój krzyż na was nałożyć i żeby wasz krzyż był cięższy, tylko żeby zdejmować krzyże i żebyście mogli mieć moją radość i to w pełni. Żebyście byli tak radośni, chodzącą radością niemal jak ja. To jest wola Jezusa i nie kpijmy z Jezusa. Ktoś powie, no ale proszę księdza, ja od wieków słyszę i w naszych czasach i od wieków w różnych książkach takich ascetycznych zwłaszcza, że mamy dźwigać krzyż, że mamy dopełniać tego, co w Jezusie. Tak, ale nie dlatego, że Bóg tak chce, tylko dlatego, że my się krzyżujemy. Że my się, to jest realizm. Nie dlatego mam dźwigać krzyż, jeśli dźwigam, że Bóg tak chce, bo Bóg tak nie chce, tylko dlatego, że ja jestem niedoskonały, ty jesteś niedoskonały, razem jesteśmy w pewnym aspekcie jeszcze bardziej niedoskonali i się krzyżujemy nawzajem. Także w małżeństwie i rodzinie czasami. Bóg tego nie chce, no ale kiedy się już krzyżujemy, to nie wychodzi od Boga, tylko krzyżujemy się, kiedy nie słuchamy Boga, no wtedy Bóg i tak nam będzie pomagał, żebyśmy z tego krzyżowania wyszli. I weszli w miłość i radość. Więc tu musimy być super precyzyjni. I Jezus przyjął krzyż, zgodził się na taką krzywdę straszliwą, najbardziej skrzywdzoną w historii ludzkości. Po co? Po to, żeby już nikt po nim nie był krzyżowany. Żeby już nikt więcej nie był krzyżowany. Ani przez samego siebie, ani przez bliźnich. To jest pragnienie Jezusa. Być ostatnim, który dźwiga krzyż. Ostatnim w historii ludzkości. I powiedział nam, kiedy to będzie możliwe, żeby on był ostatnim ukrzyżowanym i krzyżowanym. Mianowicie, jeśli będziemy go słuchać i będziemy się kochać wzajemnie, tak jak on nas pierwszy pokochał. Czyli jeśli będziemy wspierać szlachetnych, upominać błądzących, bronić się przed krzywdzicielami i ufać tylko tym, którzy kochają bardziej niż inni. To wtedy już nie będzie krzyżowań, ani sami się nie będziemy krzyżować, wiążąc się z kimś niegodnym nas, ani nie będą nas inni krzyżować, bo na to nie pozwolimy. Będąc mocnymi, mądrymi, a nie tylko dobrymi. A ponieważ niestety nie wszyscy słuchają Jezusa, to dalej są ludzie, którzy sobie czy bliźnim, także najbliższym nakładają krzyż. To trzeba wyjaśniać. Człowieku, kobieto, mężczyzno, mężu, żono, synu, córko, mamo, tato, braci, siostro, jeśli masz jakąś potworną, bolesną przeszłość, to nie jest od Boga. Bóg jest niewinny. Bóg jest niewinny. I co znaczy pojednać się z Bogiem? To właśnie to odkryć. Boże, wreszcie do mnie doszło, że Ty jesteś niewinny, że kiedy ktoś mnie dręczył, z bliskich nawet, ja się dręczyłem sam słabościami, to ten bliski mnie dręczył, czy ja się dręczyłem, a nie Ty mnie. To ja sobie zesłałem krzyże, przez które nie chcę mi się myśleć o przeszłości, czy moi bliscy mi zesłali, czy inni ludzie, ale nie Ty, Boże. Ty jesteś niewinny. To jest pojednanie z Bogiem. Nie tylko wyspowiadanie się, przeproszenie, żal za grzechy, poprawa, wszystko tak, a to jest dopiero punkt wyjścia. Punktem dojścia w pojednaniu z Bogiem jest właśnie powiedzenie z całego serca. Boże, wreszcie do mnie doszło. Przez całą tą fatalną, bolesną, piekielną przeszłość, z mojej winy czy bez mojej winy, Ty byłeś po mojej stronie, Ty mnie cały czas kochałeś, najmocniej i najmądrzej jak się dało. Tylko ja z Twojej miłości nie korzystałem z różnych powodów. Może się chowałem przed Tobą jak Adam, może nie wierzyłem w Twoją miłość, łączyłem się z tymi, którzy krzyżują zamiast się łączyć z Tobą, ale wreszcie do mnie doszło. Ty jesteś niewinny. Ty, jeśli bym Ciebie słuchał i korzystał z Twojej miłości, to sam bym nie krzyżował siebie i innych i sam bym się nie pozwalał krzyżować. Ale niestety trochę byłem za daleko od Ciebie, żeby Twoją pomoc przyjmować. I jeszcze na Ciebie zwalałem winę za winy moje, czy winy moich bliskich, czy innych ludzi. Łatwiej zgonić winę na Boga niż na męża czy żonę, jeśli małżonka bardzo kochamy, czy na mamę, czy tatę, czy na brata, czy siostrę. Ale Bóg to wie i On jest cierpliwy. I w pierwszym momencie, jeśli ktoś do nas przyjdzie, na przykład jakaś kobieta zacznie krzyczeć, nieraz na mnie krzyczą, przeksiędza, gdzie jest Bóg, skoro mnie mąż zdradza, bije, poniża, upija się, żyć nam się nie chce ani dzieciom, ani mnie, gdzie jest Bóg? Bóg jest w Pani i cierpi z Panią, jeszcze bardziej niż Pani. I cierpi z Pani mężem, bo Bóg się solidaryzuje z naszym losem, nie zawsze z naszym zachowaniem. Solidaryzuje się z zachowaniem tylko ludzi świętych, natomiast z losem się solidaryzuje wszystkich ludzi. Bóg jest w Pani i strasznie cierpi, ponownie skrzyżowany, cierpi w Pani dzieciach i cierpi też w Pani mężu, inaczej w każdym z Was, ale cierpi i skrzywdzonymi, i skrzywdzicielami, bo współczuje, mówiąc po ludzku, i jednym, i drugim. Natomiast chodzi o to, żeby teraz Pani zaczęła Boga słuchać, a żeby zaczęła Pani słuchać, wtedy tylko może wyjść z problemów, to musi Pani najpierw odkryć, że Bóg jest niewinny. Bo jeśli Pani będzie atakować Boga, to Pani nie przyjmie pomocy od Boga. Jeśli Pani zaatakuje największego przyjaciela, to Pani nie skorzysta z przyjaźni tegoż przyjaciela. No bo jak? Bo Pani go traktuje jak wroga. Bardziej Pani chroni kogoś bliskiego, kto Panią dręczy. Chroni Pani tego kogoś, atakując zamiast tego kogoś krzywdziciela, atakuje Pani Boga. No to Pani, będzie Pani trwać w tej piekielnej sytuacji. Ale mówię, Jezus jest cierpliwy i Bóg, Ojciec jest cierpliwy i dlatego Jezus chciałby jakby nam pokazać, że mamy prawo w pierwszym odruchu krzyczeć przeciwko Bogu i dlatego Jezus zaczął krzyczeć na krzyżu przeciwko Ojcu w emocjach, żeby nam chyba dodać odwagi w krzyczeniu, Boże mój, czemuś mnie opuścił, a potem w postawie zaufania, już o tym mówiłem. I w związku z tym, jak ktoś przyjdzie do nas, do poradnictwa w sytuacji piekielnej, i nam będzie krzyczał na Boga, czy bardziej kobiety to robią, ale mężczyźni czasami też, to uwaga, w pierwszym momencie pozwólcie wykrzyczeć się. To jest też ważna strona takiej psychopedagogicznej, mianowicie, jeżeli jakaś pani przyjdzie dręczona przez męża, czy bita przez syna narkomana, czy cierpiąca, bo jej dziecko rozjechał pijany kierowca, to już takie klasyczne przykłady, i będzie krzyczeć, co wy tutaj robicie w tym poradnictwie, jakieś ideologie, przecież Bóg jest dręczycielem, to mi się stało, jak Bóg mógł dopuścić, niech się najpierw wykrzyczy. I to, tak jak Jezus na krzyżu. I dopiero jak się wykrzyczy, proszę jej na to pozwolić, proszę powiedzieć, nie dziwię się Pani, że Pani krzyczy na Boga, to są tak piekielne cierpienia, że Bóg to świetnie rozumie. Dopiero jak się wykrzyczy, jak zobaczy, że my nie protestujemy, jak jej zabraknie oddechu, dopiero trzeba powiedzieć, a teraz chcę Pani powiedzieć może coś zaskakującego. Bóg jest niewinny. To myśmy Boga ukrzyżowali, a nie Bóg nas. I Bóg cierpi z Panią i ze wszystkimi cierpiącymi w Pani rodzinie. I chcę Pani pomóc, żeby Pani z tego piekielnego cierpienia wyszła. A ja tu jestem po to, żeby być tym pośrednikiem w tej pomocy Bożej. No i zaczynamy wyjaśniać, że Bóg jest niewinny, że nam zsyła tylko swojego Syna, że chce być ostatnim ukrzyżowanym i że nas uczy mądrej miłości. Wyjaśniamy te zasady, bo dzięki niej możemy wyjść z kryzysu i dać szansę naszym bliskim, by też z kryzysu wyszli. ale my możemy sobie zagwarantować wyjście z kryzysu, a bliskim dać szansę, jeśli się nauczymy tej mądrej miłości od Jezusa. Więc to jest pojednanie z Bogiem. Ja Ci, Boże, nie mam niczego do przebaczenia. Ty mi masz wiele do przebaczenia. Ja nic, bo teraz wreszcie doszło do mnie, jesteś niewinny i chcesz być ostatnim ukrzyżowanym, a ja się jednam z Tobą, czyli przebaczać nie mam Ci potrzeby. Proszę o Twoje przebaczenie wobec mnie, bo taką ja mam potrzebę. Natomiast ja się z Tobą pojednam już jednostronnie, bo Ty byłeś zawsze ze mną pojednany. To ja odszedłem, czy odeszłam od bliskości Twojej. A pojednanie polega na tym, powtórzę, że już wiem, Ty jesteś niewinny. Nie zsyłasz mi żadnych krzyży, jesteś zawsze po mojej stronie. Uczysz mnie takiej miłości, dzięki której mogę wyjść z każdego kryzysu. I mojego osobistego, i dać szansę moim bliskim, by oni z ich kryzysu wychodzili. I Ty, jeszcze może dodać, i Ty, Boże, masz zawsze rację. I zawsze warto Cię słuchać. Tego się już wreszcie nauczyłem. To jest drugi aspekt pojednania. Ty, Boże, jesteś niewinny. Jest pierwszy aspekt. Ty, Boże, zawsze mnie kochałeś najmocniej, najmądrzej i kochasz dalej. Drugi aspekt. I trzeci aspekt pojednania z Bogiem. Ty, Boże, masz zawsze rację i zawsze warto Ciebie słuchać. W związku z tym masz także rację wtedy, kiedy mówisz, jeśli jesteś krzywdzony, krzywdzona przez małżonka, to się broń do separacji małżeńskiej wyłącznie, ale nie łam własnej przysięgi. Nie wchodź w cudzołóstwo, nie wiąż się z trzecią osobą, nie rujnuj życia jeszcze innym. Ty, Boże, to jest najtrudniejsze, Boże, w tej sytuacji, ale najszlachetniejsze, najmądrzejsze i na długą metę jedyne rozwiązanie, które przynosi radość i pokój sumienia. W tym też masz rację. Nie rację mają media, nie liberałowie, czy ktoś tam, czy moje emocje, czy facet, który się do mnie zaleca. Tylko Ty, Boże, masz rację. Więc ja krzywdzony, krzywdzona nie będę krzywdził innych, i nie będę łamał mojej przysięgi, którą złożyłam świadomie, dobrowolnie, jeśli pochopnie, jeśli nierozsądnie, no to teraz płacę cenę, ale jeśli się buntuje, to na siebie, a nie na Ciebie, niewinny Boże. I druga rzecz to jest pojednanie z samym sobą. Być może to jest najtrudniejsze, przebaczenie sobie i pojednanie z samym sobą. Najpierw musi być pojednanie z Bogiem. Jeśli się nie pojednam z Bogiem, jeśli będę Boga, największego przyjaciela, nie traktował jak największego przyjaciela, jeśli dopóki nie odkryję, że Bóg jest niewinny, że mnie zawsze kocha najmocniej i najmądrzej i że warto Go słuchać, dopóki tego nie odkryję, nic mądrego nie zrobię w innych dziedzinach. Czyli warunkiem pojednania ze sobą, z bliźnim jest pojednanie z Bogiem w tym znaczeniu, o którym powiedziałem. Jeśli to zrobię, pojednam się z Bogiem według tych trzech punktów, Ty jesteś niewinny, Boże, Ty mnie zawsze kochasz i najmocniej, najmądrzej i Ciebie warto słuchać zawsze, bo masz rację. Nie tylko mnie kochasz, ale rozumiesz i najlepsze drogi życia podpowiadasz. Jeśli to osiągnę, to potem będzie z górki. Wtedy jest drugie moje zadanie, przebaczyć sobie i pojednać się ze sobą. Pytanie najpierw w tym drugim aspekcie, czy w ogóle potrzebuję pojednania, przebaczenia sobie, pojednania się ze sobą. Tak. Każdy z nas tego potrzebuje, a ludzie z bolesną przeszłością w sposób zwielokrotniony. Dlaczego? Przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że przynajmniej czasami krzywdzę samego siebie. Przynajmniej czasami. Czasami aż do wpadania w śmiertelne uzależnienia. Czasami aż do wchodzenia w jakieś toksyczne więzi, gdzie mi się życie odechciewa. No ale ja w te więzi wchodzę. Więc każdy z nas codziennie się jakoś krzywdzi. Na ogół, my tu obecni może w drobniejszych sprawach, ale codziennie i nieraz miliony razy w sumie. Za dużo jemy, za mało jemy, tracimy czas na głupstwa, narzekamy i to nic nam nie da, siebie dołujemy i bliskich. Dla przykładu, to już przez to się krzywdzimy, skupiamy się na naszych emocjach, lękach, a Jezus mówi, zaprzyj się samego siebie, czy nie skupia się na sobie. Więc od tak drobnych rzeczy do śmiertelnych uzależnień i do samobójstw włącznie. Żadne zwierzę siebie nie skrzywdzi, a człowiek potrafi aż do zniszczenia siebie całkowitego, moralnego, duchowego, fizycznego. A więc każdy z nas przynajmniej czasami siebie krzywdzi. Znaczy codziennie, tylko niektórzy w dramatyczny sposób, a niektórzy w lekki. Jak siebie krzywdzę, to mam święty żal do siebie, słusznie. Po drugie, mam żal do siebie, kiedy ktoś mnie krzywdzi, a ja się nie bronię. To mam żal do krzywdziciela, bo nikt nie ma prawa mnie krzywdzić, ale mam też żal do siebie. Dlaczego się pozwalam krzywdzić? Jeżeli ktoś mnie krzywdził, gdy byłem małym dzieckiem, to mam żal wyłącznie do krzywdziciela. Ale jeżeli mnie ktoś krzywdzi, kiedy mam 15, 18, 20, 30, 60 lat, to mam, powtórzę, święty żal do krzywdziciela. Powtórzę, nikt nie ma prawa mnie krzywdzić. Ja też nie. Samego siebie. Ale też mam żal do siebie. Dlaczego się pozwalam krzywdzić? Jeżeli na przykład, no znowu klasyczny przykład, żona odkrywa, że mąż ją dręczył na różne sposoby przez całe życie. Czy mąż odkrywa, że żona dręczyła, zdradzała, a on był dobrotliwy zamiast mądrze kochać. Coraz częściej jest i to drugie. To taki ktoś, taki małżonek, który odkrył, że był naiwny, dobrotliwy zamiast mądry i kochający, to zupełnie co innego, pobłażający zamiast wymagający wobec krzywdziciela i błądzącego, to wtedy ma święty żal do krzywdziciela i do samego siebie. Jak mogłem tyle, może setek razy się dawać tak krzywdzić, oszukiwać, manipulować i nie wyciągnąłem wniosków. Więc każdy z nas, kiedy jest krzywdzony, już nie dziecko, tylko nastoletni czy dorosły, ma żal do samego siebie słusznie, że się pozwalał krzywdzić. Już nie jestem małym dzieckiem, więc miałem szansę się nie pozwalać krzywdzić, a pozwalałem, więc mam święty żal do siebie. I nieraz mam większy żal do siebie, że się pozwalałem krzywdzić niż do krzywdziciela, bo wiem, no krzywdziciel jest chory, zaburzony, uzależniony, to on nic innego nie umie. No, ale ja miałem szansę, nie będąc chory, zaburzony, uzależniony, miałem szansę być mądrzejszy niż byłem i nie skorzystałem. Więc mam żal o to do siebie i mam po trzecie żal do siebie o to, że krzywdzę innych ludzi, nie siebie, ale to do mnie wraca. Bo jeżeli podchodzi małżonek z podbitymi oczami, czy dziecko płaczące na mnie rodzica, no to wcześniej, czy policja jedzie po mnie, no to wcześniej czy później zacznie mi się odechciewać tego krzywdzenia bliskich, bo konsekwencje wcześniej czy później mnie dopadną. Także kryminalne, różne. A więc mam wtedy żal do siebie, także o to, że innych ludzi krzywdziłem. No i po co sobie tyle nabroiłem i mam teraz takie problemy. I co z tym robić? Z tym żalem, świętym żalem do siebie, który każdy z nas powinien mieć. Tylko kwestia proporcji. Im większe krzywdy wyrządziłem sobie w ten czy inny sposób, tym większy żal i bardziej bolesny. Otóż co z tym zrobić? Najpierw trzeba się strzec skrajności. Bo jak wiemy, co jest zaburzeniem, skrajnością, to wiemy, na czym polega dojrzałość. Otóż pierwsza skrajność to jest okrucieństwo. Proszę księdza, ktoś mi mówi, jakiś mężczyzna, nabroiłem w życiu, nakrzywdziłem innych ludzi, teraz to się na mnie mści, nakrzywdziłem samego siebie, pozwalałem się krzywdzić, wchodziłem w jakieś toksyczne towarzystwo i teraz będę się do śmierci na sobie mścił. Widzi ksiądz tu siebie, podcinał sobie żyły, okaleczam się, upijam się, wchodzę tam w te miejsca, gdzie mi biją, dobrze mi tak. Do śmierci będę się na sobie mścił. A Jezus co mówi? Nawracajcie się, a nie zadręczajcie się. Jezus nie chce naszego zadręczenia. Chce naszego nawrócenia i święta. Chce się rzucać nam na szyję ze wzruszeniem, kiedy jak syn marnotrawny przestajemy być marnotrawni, nawracamy się, zastanawiamy, wracamy i On nam wtedy urządza święto i rzuca się nam na szyję ze wzruszeniem. A więc Jezus nie chce naszego zadręczania. Jezus chce naszego nawrócenia i przynosi nam radość. A więc jedna skrajność patologiczna, pogańska, a niektórzy to ubierają w jakieś szaty jakiegoś wielkiego, heroicznego chrześcijaństwa, jest patologia, to jest zadręczanie siebie za złą przeszłość, dokuczanie sobie i dręczenie siebie i fizyczne, i psychiczne, i moralne, i duchowe, i jakiekolwiek inne. Wtedy mamy nie tylko złą przeszłość, ale i złą teraźniejszość i zadręczamy Boga, który w nas i z nami straszliwie wtedy cierpi. Druga skrajność, jak każda skrajność przeciwna, mianowicie pobłażanie sobie. Zupełnie przeciwieństwo. Pobłażanie sobie. Znowu jakiś mężczyzna, bo częściej mężczyźni wpadają w te skrajności, mówi, proszę księdza, no ja nabroiłem w mojej przeszłości strasznie, księdzu już trochę mówiłem, no dalej tak postępuję, no nie zmieniłem się jeszcze, ale ja sobie, proszę księdza, wszystko przebaczam. Wszystko, co nabroiłem i co broję, Bóg jest miłosierny i ja jestem miłosierny dla samego siebie. Wszystko sobie przebaczam. Mówię, facet, to ci nic nie da. Jeżeli się nadal upijasz, czpasz, zdradzasz żonę, bijesz bliskich, jesteś egoistą, cwaniakiem, cynikiem, podłym człowiekiem, to i tak marnie zginiesz. I docześnie i wiecznie. Nic ci to nie dasz, sobie przebaczasz. Bo dalej trwasz w tym, co złe. Jeśli się nie nawrócisz, to marnie zginiesz. Możesz sobie miliony razy przebaczać, to ci nic nie da, bo to jest żadne przebaczenie. To jest tylko, przebaczyć można przeszłość złą, a nie złą teraźniejszość. Złą teraźniejszość trzeba zmieniać. O tym już mówiłem. A więc jesteś podły wobec samego siebie. Żyjesz w świecie fikcji, że możesz sobie przebaczyć złą teraźniejszość. Przebaczyć można sobie złą przeszłość, a złą teraźniejszość trzeba naprawiać, żeby była dobra. Trzeba się nawracać i zmieniać na dobrą. A ty nie zmieniasz na razie. Więc jeśli będziesz dalej tak trwał, marnie zginiesz. I docześnie, i wiecznie. I w związku z tym, na czym polega dojrzałość? No teraz tu jest prosta, jak się zdemaskuje skrajności. Dojrzałość polega na tym, że przebaczam sobie złą przeszłość, przeszłość, nie teraźniejszość, złą przeszłość pod jednym warunkiem, że to jest właśnie przeszłość, że to nie jest już teraźniejszość. Że w teraźniejszości się nawróciłem, że tu i teraz kocham, jestem związany z Bogiem, wróciłem do wierności przysiędze małżeńskiej, jeśli tu był problem, czy wyszedłem z uzależnień, przyjąłem pomoc terapeutów, grup wsparcia, AA, jeśli był alkoholizm, czy podobny grup, jeśli były inne uzależnienia. Radykalnie zmieniłem życie, mam piękną, bożą, szlachetną teraźniejszość i wtedy mogę sobie przebaczyć przeszłość. Przebaczać, powtarzam, można tylko przeszłość, nigdy złą teraźniejszość. To jest tak ważne. Przy okazji ktoś mi tam pyta, przy księdzach, tak najkrócej rzecz biorąc, to na czym polega to nieskończone miłosierdzie Boga? Odpowiedź: na tym, że Bóg nam przebaczy nawet miliony razy, jeśli się nawracamy, ale ani sekundy wcześniej. Ani sekundy wcześniej. Jeśli się nie nawrócimy, nie zablokujemy Boże miłosierdzie. Bo Boże miłosierdzie jest nieskończone, ale przyjęcie tego miłosierdzia zależy od nas. I wielu ludzi nie korzysta z Bożego miłosierdzia, bo się nie nawraca. Gdyby syn marnotrawny nie wrócił do ojca, nie przyjąłby jego miłosiernej miłości. Nie dowiedziałby się, że mu ojciec przebacza i nie byłoby święta. Na szczęście ten wrócił do ojca i doświadczył pojednania, przebaczenia, ale ani sekundy wcześniej. Ojciec mu nie wysłał SMS-a tam do tej krainy, gdzie pił, ćpał, współżył, ani do chlewa, gdzie cierpiał głód i samotność. Synu, przebaczam ci, jestem miłosierny. Nie. W sercu przebaczył, kochał dalej. Ale dochodzi do nas Boże miłosierdzie, czy przyjmujemy Boże miłosierdzie dopiero wtedy, gdy się nawracamy. Ani sekundy wcześniej. A więc, żeby zamknąć ten wątek, czyli mogę sobie przebaczyć tylko przeszłość złą i tylko pod warunkiem, że to jest przeszłość, że moja teraźniejszość jest już dobra, że się nawróciłem i żyję w sposób wierny moim przysięgom, moim zobowiązaniom z przeszłości, temu wszystkiemu. Jestem na drodze świętości. I wreszcie ostatnia rzecz, mianowicie pojednanie z bliźnim. Kiedy się pojednam z Bogiem, już wiem, że Bóg jest niewinny, że mnie zawsze kocha, najmocniej, najmądrzej i że zawsze ma rację, zawsze warto Go słuchać, to jest w moim interesie. Kiedy się pojednam ze sobą, przebaczę sobie przeszłość, pojednam się z tą przeszłością, przyjmę ją do wiadomości z bólem, ale wyciągając wnioski, mam dobrą teraźniejszość, wtedy jestem gotowy do pojednania z bliźnim. I ani sekundy wcześniej. Najpierw muszę moje życie uporządkować. I teraz, kiedy potrzebuję pojednania z bliźnim? No w dwóch przypadkach. Kiedy ja krzywdzę Ciebie lub kiedy Ty krzywdzisz mnie. W obu przypadkach jest źle między nami. Potrzebujemy i przebaczenia, przynajmniej jedna ze stron, i pojednania obydwie strony. Otóż najpierw sytuacja, w której ja krzywdzę Ciebie. Zacznijmy od tego, że ja jestem winowajcą. Co wtedy? A teraz chcę się pojednać z Tobą. Jakoś tam zasłużyć na przebaczenie Twoje i pojednać się z Tobą. Co mam wtedy zrobić? Ja krzywdziciel. Otóż nie będzie, ja jestem mężczyzną, więc łatwiej mi mówić o błędach mężczyzn niż kobiet, więc to rozumiecie panowie. Niech kobiety nas chwalą, a my upominajmy siebie, to jest najmądrzej i najdojrzalej. Otóż wyobraźmy sobie, że mąż krzywdzi żonę. Ach, chce się teraz pojednać z nią, chce się zmienić. Czego najpierw nie wolno robić krzywdzicielowi? czego mi nie wolno robić, jeśli ja jestem krzywdzicielem. Nie wolno mi przyjść do Ciebie i powiedzieć: przebacz mi. To byłoby okrucieństwo. To byłoby podłe. No wyobraźmy sobie, że nie będzie raz odwrotnie. Żona zdradza męża, mąż się dowiedział, żeby nie było, że tylko w jedną stronę daje przykłady. Żona niestety coraz częściej zdradza męża, mąż się dowiedział i żona przychodzi do niego i mówi: no tak, mężu, no wydało się, ale przebacz mi. Nie zmienia się, nie wynagrodziła, o tym za chwilę, i jeszcze żąda czegoś od tego męża. No okrutna wtedy będzie. Więc jeżeli ja Ciebie krzywdzę i przychodzę do Ciebie i Ci mówię: przebacz mi, to jestem bezczelny i wszystko inne, co za tym idzie. Jestem upiornie bezczelny, wulgarny, prymitywny. Jestem agresorem, może jeszcze większym niż dotąd. Mało, że Cię krzywdziłem, może jeszcze krzywdzę, to jeszcze żądam czegoś od Ciebie. Ja mogę żądać tylko czegoś od samego siebie. Jak krzywdzicie? Otóż co mam zrobić, jak krzywdziciel, jeśli chcę się z Tobą pojednać, chcę mieć szansę, dać sobie szansę? Wszystko jest w Ewangelii. Otóż tutaj co mam zrobić, wyjaśnia Jezus, jak zawsze, wszystko jest w Ewangelii, tylko trzeba czytać. Wyjaśnia w przypowieści o dłużniku. Co zrobił dłużnik? Przyszedł do wierzyciela, padł na kolana ze łzami w oczach, opisał swoje winy: jestem Ci winien tyle, 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 nie oddałem. Opisał, co może zrobić wierzyciel: możesz mnie wsadzić do więzienia z całą rodziną i dobytkiem do śmierci. I mam, błagam Cię, chcę Ci wszystko oddać, ale nie mogę od razu, więc w ratach mogę i chcę to zrobić, tylko daj mi, błagam Cię, o litość i o szansę, żebym mógł Ci to wszystko w ratach spłacać. I wtedy mu wierzyciel nie tylko na to pozwala, żeby w ratach spłacać, a mu mówi: wszystko Ci daruję. Potem się sprawa komplikuje, bo ten obdarowany sam jest bezlitosny, a to jest inna historia, typowa dla każdego z nas. Mamy dwie miary. Nam to ludzie mają przebaczać, ale my to możemy nie przebaczać. No to jest prawda o nas dalsza. Natomiast pierwsza część wyjaśnia, co mam zrobić, jeśli chcę mieć szansę na pojednanie z Tobą, jak krzywdziciel Twój. Otóż co mam zrobić? Powtórzmy. Mam przyjść do Ciebie, krzywdzony przeze mnie dotąd, z własnej inicjatywy, nie dlatego, że policja ściga, nie dlatego, że mam co jeść, tylko z własnej inicjatywy, bo Ciebie już kocham, bo się zmieniłem, przychodzę do Ciebie przemieniony, nie muszę paść na kolana, no, mężczyzna przed kobietą może, kobieta przed mężczyzną nie, nierówność płci. Przychodzę do Ciebie ze łzami w oczach, opisuję Ci moje winy, skrzywdziłem Cię tym, 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 nie opisuję szczegółów, tylko grupy win, żebyś wiedział, wiedziała, że wreszcie do mnie doszło, czym Cię krzywdzi. Nie mówię, wiesz, różnie między bywało między nami, przebacz. Jakie tam różnie bywało? Konkretnie. Krzywdziłem Cię tym, 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 tym. Tu przy okazji pytanie często słyszę przy księdza, jeżeli jeden z małżonków między innymi krzywdził zdradami, a ten drugi nie wie o tym. Wie o innych aspektach krzywdy, tam powiedzmy przemoc, agresja, coś tam, kłamstwa, ale nie wie o zdradach. Czy ten, który zdradzał, ma wtedy to powiedzieć? Nie. Nie. Bo największą wartością jest miłość, a nie szczerość. Szczerość jest tylko w funkcji miłości. Nie wolno mi nigdy kłamać. Nie kłam. Ale nie ma przykazania: bądź zawsze szczery i mów wszystko. Nie ma czegoś takiego. Co innego jest nie kłam, a co innego wszystko mów. To zupełnie co innego. Otóż jeżeli opisuję Ci, przychodzę do Ciebie jak krzywdziciel, opisuję wszystkie winy, jakie mam na sumieniu, o których Ty wiesz. Wszystkie krzywdy, które Ci wyrządziłem, o których Ty wiesz. Jeżeli na przykład o czymś nie wiesz, na przykład, no to klasyczna sytuacja, że Cię zdradzałem, czy zdradziłem raz, no to lepiej raz niż więcej, mówiąc uśmiechem. W każdym razie, jeśli o tym nie wiesz, to Ci nie powiem. Bo ja przychodzę, żeby Cię kochać, a nie żeby Ci dodawać dodatkowe rany. A to wtedy się, jeśli mnie żona pyta wprost: mężu, a czy czasem mnie nie zdradzałeś w tym okresie, czy nie zdradziłeś? Jeśli mnie pyta wprost, to wtedy powiem: tak, niestety zdradziłem, popłaczę się jeszcze bardziej, przepraszam mi za to. Nie mówiłem Ci o tym nie dlatego, że dalej jestem nieuczciwy, tylko wyłącznie dlatego, żeby Ciebie chronić przed dodatkowym cierpieniem. Ale jeśli mnie wprost pytasz, to ja nie skłamię. Tak, z wielkim bólem Ci mówię, że zdradzałem. Czy wtedy, czy za 5 lat, nigdy nie skłamię. Wprost pytany, odpowiem prawdę. Ale niepytany, czy wręcz mając pewność, że żona nie wie, czy może nawet się domyśla, ale nie pyta, czy mąż, nie powiem. Bo chodzi o to, żebym ja się zmienił i żebym Cię kochał i wspierał, a nie żebym Cię dodatkowo ranił. I teraz ktoś mi mówi, przeksiędza, jakiś, nie jeden mężczyzna, przeksiędza, ale ja muszę to powiedzieć żonie, bo mi się ulży. Ja mówię, draniu jeden, mało, że skrzywdziłeś żonę, to jeszcze chcę, żeby ci ulżyło i to jej kosztem, jesteś potwór. A dźwigaj ten krzyż, który sobie nałożyłeś, a cierp, a nie śpi po nocach, a dobrze ci tak. Mówię, teraz mówię z miłością i życzliwością, ale żeby wstrząsnąć. Ja sam cierpię, takie tak mówię, ale żeby facetem wstrząsnąć, czy facetką. Jeżeli zrobiłeś jakąś krzywdę małżonkowi, a on o tym nie wie, to dobrze, że ci ta krzywda ciąży, znaczy, że sumienie znowu działa, świetnie. I płać za to cenę, ale nie rzucaj tej ceny na małżonka. Ale nie rzucaj tej ceny na małżonka, bo postawisz wyżej szczerość niż miłość. Miłość jest największą wartością, a nie szczerość. Jeżeli, taki prosty przykład z uśmiechem, jeżeli tata powie do 6-letniego synka, wiesz synku, ja jestem nauczycielem, jak wiesz, i wczorajśmy mieli warsztaty z asertywności, tam nas uczyli poganie, zwani psychologami nowoczesnymi, że trzeba wszystko wszystkim mówić szczerze, no i ja w związku z tym asertywność jest najważniejsza, to ci chcę synku powiedzieć, że właśnie się pokłóciłem z twoją mamą, ty 6-letni synku, być może się rozwiodę z twoją mamą, już mam jej dosyć, no i synek nie uśnie, dostanie nerwicy i tata go potwornie skrzywdził. Tata się zaraz z mamą pogodzi, bo będzie szlaban na kuchnię, czy szlaban na łóżko, czy na coś, mówiąc z uśmiechem. Tata się zaraz pogodzi, spokornieje, a synek do śmierci już nie będzie spokojnie spał. Potworny tata, nie asertywny, tylko albo głupi, przepraszam za słowo, albo cyniczny, potworny, przewrotny i wszystko, co chcecie. Miłość jest największą wartością, nieasertywność. Jeżeli ktoś chce robić porządne warsztaty z psychologii, pedagogiki dla nauczycieli, rodziców, to pierwszy warsztat jest o miłości. Bo wszystko inne nie ma sensu bez miłości. I wszystko inne ma być w funkcji miłości. Ale to tak na marginesie. O tym psycholodzy nie mają pojęcia. A mogę tak twardo mówić, bo sam jestem po psychologii, więc wiem, co się dzieje w psychologii. To jest właściwie zoopsychologia, już nie psychologia człowieka, tylko psychologia zwierząt, to co się robi także na polskich uczelniach. Ale to jest inna historia. Więc my potrzebujemy doradców małżeńskich, którzy są świadkami Chrystusa, a nie pogańskich psychologów. Ale to tak na marginesie będę to powtarzał, bo to do mnie przychodzą ofiary psychologów, także tych, którzy się uważają za katolickich, a w rzeczywistości powtarzają mity, slogany pogańskiej, ateistycznej psychologii. I to tak na marginesie. W każdym razie, jeżeli cię krzywdziłem, przychodzę, powtarzam, z mojej inicjatywy, bo cię już kocham, jeszcze o tym nie wiesz, ale ja już wiem, opisuję moje winy, te, o których wiesz, resztę dźwigam jako mój krzyż, a jak wprost zapytasz o te inne, to się przyznam, bo nie kłamię. Po trzecie, wynagradzam, jeśli oczerniałem, odwołuję do całego świata, jeśli biłem, przytulam, czy przynajmniej jestem życzliwy, serdeczny, a kiedy pozwolisz, to przytulę, może za rok, może za 10 lat, mój problem, nie twój, ja nabroiłem, ponoszę konsekwencje, więc tam, gdzie była przemoc, tam jest z mojej strony czułość, tam, gdzie było oszczerstwa, jest przeproszenie i odwołanie do całego świata, gdzie tylko mogę trafić, tam, gdzie powiedzmy jestem ci winien pieniądze, oddaję, choćby w ratach, więc wynagradzam i nawet wtedy nie mówię przebacz mi, to ja mam problem, nie ty. Wynagradzam i odnoszę do ciebie z wielką miłością, z większą niż przed kryzysem, z większą miłością niż wtedy, kiedy zaczynałem krzywdzić, bo tamta miłość się okazała za mała była, bo gdyby była wystarczająca, to bym ci nie zaczął nigdy krzywdzić. Czyli powtarzam zasadę, jeżeli chcę wyjść z kryzysu, muszę osiągnąć większą dojrzałość niż miałem przed kryzysem, bo tamta dojrzałość okazała się za mała, bo inaczej by kryzysu w ogóle nie było. A więc to jest moje. A jak mi powiesz, ja ci przebaczam, no to ci jeszcze po rękach wycałuję, bo mi jest jeszcze lżej wtedy. Ale jeśli nawet powiesz, nie przebaczam ci, mimo że te wszystkie kroki zrobię, to ja już i tak jestem na drodze do nieba. Jestem na drodze świętości, bo ja zrobiłem wszystko, co mogłem. Przyszedłem do ciebie, zmieniony, kochający, opisałem winy, przeprosiłem szczerze i wynagradzam. Nic więcej zrobić nie mogę. Więc jestem już na drodze świętości. Jeśli mimo to widzisz i trwa, nie musisz od razu mi powiedzieć przebaczam, ale trwa to miesiące, lata i widzisz, że jestem nowym człowiekiem i kocham tak jak nigdy wcześniej, a ty dalej mi powtarzasz z uporem, ja ci nie przebaczam, no to już jest twój, ty masz problem wtedy. To się boję wtedy o twoje zbawienie, ależ o moje nie. I ostatnia sytuacja, będzie kawa, mianowicie ty mnie krzywdzisz, a ja jestem krzywdzony. Co wtedy ja mam zrobić? Ja krzywdzony. Ostatnia sytuacja. Otóż pierwsza rzecz, nie mszczę się. Uczeń Jezusa się nigdy nie mści. Po pierwsze, bo inaczej będę jeszcze gorszy niż ty. Ale nie tylko, że będę gorszy niż ty, tylko sobie rozwalę moją więź z Bogiem, moje życie, wejdę w spirale przemocy, draństwa i tak dalej. Więc po pierwsze się nie mszczę. Po drugie, przebaczam ci minione krzywdy, które mi wyrządziłeś. Podkreślam, minione. Przebaczam ci krzywdy, które wyrządziłeś mi w przeszłości, ale na razie ci o tym nie mówię. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. Przebaczam ci w sercu, ty na razie o tym nie wiesz. Tylko w sercu moim, nic ci nie mówiąc, i tylko przeszłe winy twoje i krzywdy. Natomiast jeśli dalej się jeszcze nie zmieniłeś, dalej próbujesz mnie krzywdzić, bo jesteś w kryzysie, to tu i teraz się bronię. Czyli minione krzywdy, powtarzam, z przeszłości, przebaczam ci w sercu, nic ci nie mówiąc o tym, a tu i teraz się przed tobą bronię. Żebyś mi już więcej nie mógł krzywdzić. O tym mówiłem wczoraj szczegółowo. Ta mądra miłość, której uczy Jezus, broniący się przed krzywdzicielami, żeby nie poszli do piekła, żeby nie byli jeszcze większymi krzywdzicielami, żeby mi nie stworzyć komfortu krzywdzenia. Więc powtarzam, szalenie ważna zasada. Przebaczam ci w sercu, nic ci nie mówiąc, przeszłe krzywdy, które mi wyrządziłeś, to jest przeszłość, nic mądrzejszego nie mogę zrobić, bo inaczej rozdrapuję rany i sam się krzywdzę. Więc przeszłe krzywdy ci przebaczam, bo to przeszłość, nic ci nie mówiąc. Natomiast tu i teraz, jeśli dalej próbujesz krzywdzić, to się bronię. Powtórzę do upadłego, do wezwania policji włącznie, do separacji małżeńskiej włącznie, do oddania syna, do zadzwonienia po policję, kiedy syn narkoman mnie próbuje bić czy okradać, bo lepiej, żeby skończył w więzieniu, niż żeby się zaćpał na śmierć. Taka jest alternatywa. A więc się bronię, kochając w ten sposób też ciebie, krzywdzicielu, żebyś nie był większym krzywdzicielem. Natomiast jeśli któregoś dnia przyjdziesz do mnie i powiesz, przemieniony, nawrócony, może także pod wpływem mojej stanowczej obrony, i może głównie pod wpływem tego, dojdzie do ciebie, że jeżeli osoba, która cię bardzo kocha, może najbardziej na tej ziemi, się musi przed tobą bronić, no to może ci wreszcie otworzyć oczy, że coś z tobą nie gra. W każdym razie, jeśli między innymi prawdopodobnie z powodu mojej stanowczej obrony i mądrej miłości, którą już nie mylę z naiwnością i z bezradnością, przyjdziesz któregoś dnia przemieniony i spełnisz te warunki, ze łzami w oczach przyjdzie z własnej inicjatywy, powiesz, przepraszam z całego serca, bo wiem, wreszcie do mnie doszło, krzywdziłem cię tym, powiesz do mnie, zmieniłem się, wynagradzam, będę cię dalej wynagradzał i zaczynasz to robić, to ja ci wtedy powiem, czy poproszę o przebaczenie, czy jak nie poproszę, to ja sam wtedy powiem, widząc to wszystko, że to zaszło już, że jesteś nowym człowiekiem, tu i teraz się odnosisz do mnie z miłością, z jaką się nigdy nie odnosiłeś wcześniej, wynagradzasz, przeprosiłeś. Kiedy to jest dla mnie już oczywiste, wtedy ci mówię, to ja ci przebaczyłem już dawno w sercu. Tak, kiedy? A 11 października 2014 w Straszynie, który nie jest taki straszny, już ci przebaczyłem, przebaczyła mężu, żono, mamo, tato, bracie, siostro, synu, córko, ktoś tam jeszcze. Kiedy mi przebaczyłeś? 11 października 2014. To mi dopiero teraz mówisz, powie do mnie ten już nie krzywdziciel, teraz mi dopiero mówisz, że dzisiaj mamy powiedzmy 28 czerwca 2019, prawie 5 lat minął, dopiero mi teraz mówisz, żeś mi 5 lat temu przebaczyła? Tak, bo dopiero dzisiaj spełniłeś warunki, żeby o tym usłyszeć. Dopiero dzisiaj zachowałeś się jak syn, już nie marnotrawny, ale powracający. Przyszedłeś, tak jak tamten, do ojca, opowiedziałeś o swojej przeszłości, przyszedłeś zmieniony, kochający, wynagradzający. To teraz się dowiadujesz, jak syn powracający, już nie marnotrawny, że cała przeszłość już nie istnieje, że masz już tylko dobrą teraźniejszość i moje serce, i moją radość, i moją wdzięczność, i moje zaufanie, bo się radykalnie zmienił. Ale ani sekundy wcześniej nie mogłem ci tego powiedzieć, bo byś myślał, że jestem naiwny i byś nie miał powodu się zmieniać. No wyobraźcie sobie, że jakiś ksiądz mówi na rekolekcjach, pamiętajcie, małżonkowie, trzeba się pojednać, więc jeżeli na przykład żono, takie typowe przykłady, masz męża, który cię dręczy, jakoś znęca się nad tobą, idź i jako owoc tych rekolekcji powiedz, mężu, przebaczam ci. No bestialstwo, przepraszam, twarde słowo, wiem, że to jest nagrywane. Ja mam powiedzieć krzywdzicielowi, nawróć się, idź do żony i przeproś ją, padnij na kolana, przeproś, zmień się, pójdź do specjalistów, jeśli sam nie możesz się zmienić i dopiero za jakiś czas być może żona ci przebaczy. Ja upominam krzywdzicieli, a nie daję pracę domową krzywdzonych bronię. A krzywdzicieli wzywam do nawrócenia i do pojednania. O, to jest ich praca do odrobienia. Bo jeżeli żona uwierzy, wzruszona i przyjdzie do domu, a mąż tam jeszcze podpita, oczywiście nikt nie chodzi na rekolekcje, i powie, mężu, wiesz, są teraz rekolekcje, ksiądz mnie wzruszył, powiedział, że my chrześcijanie mamy wszystko wszystkim przebaczać, więc ja ci wszystko przebaczam, no to on jeszcze bardziej będzie ją bił, znęcał się i szybciej upijał, bo widzi, że ma naiwną kobietę w domu i może robić, co chce. Bez sensu. A jeżeli w kościele jest na tej mszy ten dręczyciel i usłyszy, wcale się nie zmienia, ale jest na mszy choćby dla oka ludzkiego, czy można, to ma dobrą wolę, ale się nie zmienia i dalej jest dręczycielem po powrocie do domu i usłyszy te słowa takiego księdza niedouczonego i wtedy mówi, żono, słyszałaś, co mówił ksiądz na rekolekcjach? Masz przebaczać. A ty mi próbujesz mówić, że jestem alkoholikiem, strażysz mnie policją, strażysz mnie separacją. Słyszałaś, co mówi ksiądz? Masz przebaczać. Czyli jeżeli mówimy takie nieroztropne ogólniki, slogany, wszystkie ogólniki są bardzo niebezpieczne, typu wszystko wszystkim przebaczaj, to krzywdzeni, szlachetni krzywdzeni biorą to do siebie i są gotowi, uwierz, że to mądre, że mam przebaczać i pojednać się z kimś, kto wcale o to nie prosi, a ja jest krzywdzicielem, a krzywdziciele biorą to do nas, odnoszą, nie do siebie, tylko do nas. Więc wtedy ksiądz niechcący staje po stronie krzywdzicieli i tworzy im komfort krzywdzenia, błądzenia i życia piekielnego na tej ziemi. To żadne duszpasterstwo. Przynajmniej nie takie, jakie Ewangelia mówi. A więc nie próbujmy być lepsi od Jezusa. Nie mylmy pojednania z naiwnością, z dobrodusznością chorobliwą. Nie mylmy pojednania z rozpieszczaniem krzywdzicieli. Powtórzę zasadę. Bóg nam przebaczy nawet miliony razy, kiedy się nawracamy i do Niego wracamy jak syn marnotrawny, ale ani sekundy wcześniej. Ani sekundy wcześniej. I na koniec już wiem kawa. Ostatnia scena, która mną wstrząsnęła z tej właśnie dziedziny. Otóż dwie minuty. Prowadziłem kilka lat temu chyba dla młodzieży maturalnej z Gdańska, jeśli pamiętam, a to mniej ważne, na Jasnej Górze konferencję właśnie na pielgrzymce dla maturzystów. Parę ładnych lat temu i ksiądz mi zadał wtedy temat dla tych maturzystów o pojednaniu, o przebaczeniu i pojednaniu. Zdziwiłem się, bo zwykle mnie księża proszą o tematy dla maturzystów typu którędy do szczęścia, od zakochania do miłości, ja i moje powołanie, o tego typu. A tutaj ksiądz mi zaproponował jako jedyny w historii mojej tak poważny temat do maturzystów. Trochę mnie zaskoczyło, skoro tak proponuje, to na pewno rozsądne i powiedziałem, mówiłem tam dwie godziny, tutaj mówiłem o tym 40 minut, tam mówiłem dwie godziny z masą przykładów, szczegółów, konkretów, do młodzieży trzeba jak najwięcej. I po spotkaniu podchodzi do mnie dziewczyna, czy maturzystka, mówi, czy mogę z księdzem chwilę porozmawiać? Mówi, proszę bardzo. Poszliśmy wtedy na Wały, na Drogę Krzyżową, tam było pusto w tym momencie, no, cała ta grupa poszła do Bazyliki. Czy zostałeś, nie pamiętam, w każdym razie na Wałach było pusto, no i sobie tak spacerujemy, dziewczyna zaczęła od razu beczyć, ale tak płaczącego dziecka 19-letniego w życiu nie widziałem, bałem się, że się udusi własnymi łzami, potworne cierpienie i kiedy dusząc się zaczęła mówić, aż się bałem, mówię, poczekaj trochę, bo się udusisz, tak cierpiąca dziewczyna. I zaczęła potem w tym szlochach, przez te łzy, dusząc się prawie, mówić, proszę księdza, to trwało parę minut, bo to było resztkami sił, groziło jej uduszenie z tych łez. Proszę księdza, ksiądz mówił, że jeżeli ktoś mnie skrzywdził, nawet strasznie, ale przyszedł z własnej inicjatywy, przeprosił, opisał winy, zmienił się, wynagradza, to powinnam przebaczyć. Czy tak? I jak widziałem, jak ona cierpi, w życiu nie widziałem kogoś tak cierpiącego, pomyślałem sobie, ktoś ją musiał potwornie skrzywdzić, nawet miałem jakieś pomysły, jak ją skrzywdzić mógł, to odruchowo. I sobie pomyślałem tak, jak ja jej teraz powiem, tak cierpiące 19-letniej dziewczynie, wiesz, jeśli ktoś te wszystkie warunki spełni, to powinnaś przebaczyć, to ona albo się rzuci w dół z tej drogi krzyżowej na Wałach i się zabije, i powie, albo się rzuci na mnie i powie, ksiądz jest okrutny, żąda ode mnie heroizmu i staje po stronie kata. I chciałem powiedzieć, słuchając mojego serca, które nie jest takie najgorsze, chciałem powiedzieć, słuchając mojego serca, nie Jezusa, chciałem powiedzieć, wiesz dziewczyno, jeżeli ktoś nawet spełni wszystkie te warunki, ale cię potwornie skrzywdził, masz prawo przynajmniej na razie nie przebaczyć. Tak chciałem powiedzieć. I zanim otworzyłem buzię, sobie sam, ktoś mnie chyba natchnął, mówi mi Duch Święty, i sobie uświadomiłem, chwileczkę, co ja mam mówić? To, co mi mówi serce, czy co mi mówi Jezus? Stwardniałem wbrew sobie, byłem wściekły na siebie i wbrew mojemu sercu, twardym tonem, byłem wściekły na siebie, byłem, jestem bezlitosny, trzeba mi skoczyć z tych murów tam w dół albo mnie podrapie, co byłoby jeszcze mniej groźne, drugie. A powiedziałem twardo, stanowczo po męsku, dziewczyno, jeśli ktoś cię nawet piekielnie skrzywdził, ale zmienił się, przyszedł z własnej inicjatywy, opisał winy, przeprosił szczerze, widzisz, zmienił się, wynagradza, powinnaś przebaczyć. I ja teraz patrzyłem, czy rzuci się w dół z rozpaczy, czy się na mnie rzuci z pazurami. Ja miała dosyć długie, więc by mnie mogła łatwo zabić. A ona się zaczęła, skończyły się łzy i w jednej sekundzie stała się radością. Tylko dziewczyny to potrafią, w każdym wieku, żeby było jasne. Tylko dziewczyny to potrafią. Stała się, ja byłem w szoku. Czy chora psychicznie, czy teraz chce mnie wprowadzić, zmylić i żebym ja się nie bronił, a za chwilę mnie zabije. Więc miałem różne pomysły, a ona rozpromieniona powiedziała, proszę księdza, to ja jestem krzywdzicielką. To ja kogoś skrzywdziłam bardzo, mimo że dopiero mam 19 lat i nie wierzyłam, że zasługuję na przebaczenie i że mogę sobie przebaczyć, że Bóg mi przebaczy, czy że ten ktoś może mi przebaczyć. Nie wierzyłam w to i o księdza oszukałam. Podeszłam do księdza całkiem świadomie, udając, że to ja jestem skrzywdzona. Bo sobie pomyślałem tak, jeśli powiem księdzu, przy księdza kogoś skrzywdziłam strasznie nawet, ale zmieniłam się, spełniłam te warunki, czy zasługuję na przebaczenie, to jasne, że ksiądz choćby z litości mówi, tak, zasługujesz, ale ja bym nie była pewna. I dlatego odwróciłam sytuację. Udałam, i chyba dobrze, bo widziałam, jak ksiądz się przejął moją krzywdą, udałam, że to ja jestem skrzywdzona, bo kiedy ksiądz mi przed chwilą tak twardo powiedział, tak, jeśli ten ktoś spełni te warunki, w pełni zasługuje na przebaczenie, to ja jestem teraz pewna, że zasługuję ja na przebaczenie. I odeszła, unosząc się na skrzydłach radości. Ja poszedłem potem przed cudowny ołtarz dziękować Jezusowi, że mnie ocalił. Bo gdybym tej dziewczynie powiedział to, co mi serce mówiło, no wiesz, no na razie możesz nie przebaczać, jak cię ktoś tak bardzo skrzywdzi, chociażby spełni te warunki, to ona by już do śmierci nie uwierzyła, że zasługuje ona na przebaczenie. I miałbym dziecko na sumieniu. Potworne. I Jezus by mnie zmasakrował na sądzie ostatecznym. Za to, że zamiast mówić to, co On mówi, mówiłbym to, co mi mówi serce. Więc moi drodzy, możecie ten przykład dawać w różnych miejscach, ale podsumowanie. Nic piękniejszego nie możemy zrobić w osobistym życiu i w duszpasterstwie i w poradnictwie rodzinnym, jak precyzyjnie i wiernie mówić to, czego nas uczy Jezus.